Cześć, w pierwszym wywiadzie z serii Imker rozmawiam z Markiem Jankowskim, autorem podcastu Mała Wielka Firma, wydawcą newslettera Solo Przedsiębiorca, a także twórcą kursu Podcast Pro. Serdecznie zapraszam Cię na rozmowę. Jeśli dobrze policzyłem, to Twój podcast Mała Wielka Firma ma już 14 lat. I pytanie jest takie, czy Marek Jankowski dzisiaj czuje jeszcze ekscytację, jak klika publikuj i wysyła nowy odcinek podcastu do internetu?
Pytanie jest podchwytliwe, bo nie klikam publikuj. To znaczy, robi to Kasia, która ustawia ten odcinek i tak naprawdę no, ona też klika tam zaplanuj czy coś takiego, no bo wiadomo, że planujemy publikację odcinka, więc się automatycznie ukazuje o tej samej porze zawsze co drugi poniedziałek. Natomiast generalnie, czy czuję ekscytację? Powiem ci, robię wszystko, żeby ją czuć. To znaczy, staram się tak mieszać w tym podcaście, zmieniać formę, testować nowe rozwiązania, wprowadzać nowe pomysły, co jakiś czas odmieniać jego formułę, żeby to mi się nie znudziło. I to jest z mojego punktu widzenia, znaczy u mnie to działa, to rzeczywiście pomaga mnie utrzymać motywację, utrzymać świeżość i z chęcią nagrywać kolejne odcinki.
Super, powiedziałeś, że co drugi poniedziałek i to jest takie jedno z pytań, które chciałem Ci zadać, czyli jak często nagrywać i publikować nowe odcinki podcastów i z czego wynika to, że u Ciebie jest co dwa tygodnie, inni wrzucają co tydzień, a inni mówią, że kilka razy w tygodniu w ogóle powinno się wrzucać podcasty. Od czego to zależy i jaka jest taka optymalna częstotliwość?
U mnie przez lata było tak, że podcast ukazywał się nieregularnie. Wtedy, kiedy z Pawłem Tkaczykiem mieliśmy czas i się spotkaliśmy, żeby coś nagrać we dwóch, no to wychodził nowy odcinek i w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać, w tym sensie, że zauważyłem, że my nie robimy tego, do czego słuchaczy namawiamy, czyli mówimy im, jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, to trzeba działać systematycznie. A my sami tego nie robimy w podcaście, w którym do tego zachęcamy, więc trochę to jest nie tak. Wtedy doszedłem do wniosku, że spróbuję nagrywać co tydzień i zobaczę, czy się da. Zacząłem, spróbowałem i rzeczywiście przez chyba 6 lat nagrywałem tydzień w tydzień i uznałem, że się da. I rzeczywiście to było bardzo dobra decyzja, dlatego że jak porównałem sobie 12 miesięcy od słuchania podcastu, 12 miesięcy przed tą decyzją i 12 miesięcy po tej decyzji, to liczba odsłuchań wzrosła dwukrotnie, jeżeli nie więcej. Dwukrotnie to na pewno. Więc to miało sens i to ma sens. To znaczy taka regularność ma głęboki sens. Niedawno stosunkowo, w 2022 roku, przeszedłem na tryb co dwa tygodnie, dlatego że ja mam bardzo dużo odcinków w archiwum i ludzie czasami, zwłaszcza, że ciągle dochodzą nowi słuchacze i oni mają trochę taki dylemat, że z jednej strony chcieliby być na bieżąco z tymi nowymi odcinkami, z drugiej strony czują, że coś im umyka, bo jest bardzo dużo odcinków, których nie mają czasu wysłuchać. Więc doszedłem do wniosku, że ten rytm co dwa tygodnie będzie dobry, bo pozwoli też te archiwa trochę reaktywować, no i tak to w tej chwili wygląda. Natomiast twoje pytanie co do częstotliwości nagrywania, czy co tydzień, czy częściej, czy rzadziej, to jest pytanie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To znaczy, to zależy od tego, jaki podcast nagrywasz, bo jeżeli nagrywasz podcast, do którego musisz się długo przygotowywać, który wymaga dużo pracy, czy to od strony właśnie zbierania informacji, jakiegoś researchu, czy od strony montażowej, bo można też robić podcasty, które są jak słuchowiska, no to wtedy jasne, że trzeba ten czas wygospodarować, jeżeli robisz to sam w szczególności. No i wtedy te odcinki będą rzadziej. Z drugiej strony, jeżeli te odcinki są bardzo długie to są takie odcinki powiedzmy 2 godziny i dłuższe, no to też dobrze by było dać słuchaczom czas, żeby sobie tego posłuchali. Jak będziesz wypuszczał 2-godzinny odcinek co tydzień, to jest spore ryzyko, że ludziom będzie ciężko znaleźć co tydzień 2 godziny na to, żeby tych podcastów posłuchać, bo chcą też bardzo często posłuchać innych podcastów, no więc to może być trudne. Natomiast jeżeli chodzi o bardzo częste podcasty, to tutaj jest trochę też to ryzyko, że ludzie nie zdążą wysłuchać wszystkich odcinków. Jeżeli te odcinki robisz krótsze, no to szansa jest większa, ale z kolei w bardzo krótkich odcinkach, takich kilkuminutowych, nie zawsze łatwo jest przekazać coś wartościowego. I są przykłady takich podcastów. Moim ulubionym przykładem jest podcast Six Minute English, produkowany przez BBC, gdzie mamy 6-minutowe odcinki to są takie scenki, gdzie słuchacze uczą się języka angielskiego. I to jest idealne, bo taki podcast wychodzi często, on ma konkretnie określony cel i to, że on jest często, pomaga w osiągnięciu celu słuchacza, czyli w nauce języka, no bo żeby się nauczyć języka, no to trzeba praktykować często. Ale jeżeli mówimy o tematach innego rodzaju, to czasami ta zbyt duża częstotliwość no niekoniecznie pomaga słuchaczowi, więc tutaj wiele rzeczy trzeba wziąć pod uwagę.
Czyli znalezienie regularnego rytmu, tylko dla jednego nieregularne to są 2 tygodnie, dla innego 3 tygodnie, dla innego co tydzień, byleby trzymać jakiegoś obranego scenariusza, taki, który będzie pasował dwóm stronom, i odbiorcom, bo będą często oglądać, mm-hmm. i nam jako nagrywającym, żeby to dopasować, rozumiem. A powiedziałeś ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że w 2020 roku zauważyłeś, że zwiększenie częstotliwości wpływa też na słuchalność twoich podcastów. Czy to trochę nie było związane też z pandemią? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, czy też nie zauważyłeś, że w tamtym momencie, moim zdaniem, był taki malutki boom na rynku podcastów i w ogóle kontentu internetowego, że bardzo dużo ludzi zaczęło w ogóle nagrywać swoje podcasty? Czy to może być jedno związane z drugim, czy nie wydaje ci się?
To jest związane jedno z drugim na pewno. To znaczy, jeżeli powiedziałem faktycznie, że w 2020 roku to coś przekręciłem, bo to jest tak, że ja zwiększyłem częstotliwość, to było w 2016 roku, także to było długo przed pandemią.
Okay.
Natomiast rzeczywiście w 2020 roku, i to są dane ogólnoświatowe, było coś takiego, że bardzo zwiększyła się i słuchalność podcastów, i bardzo dużo nowych podcastów powstało. Co oczywiście było związane z tym, że ludzie byli zamknięci w domach i świrowali, no i po prostu szukali czegoś takiego, co wypełni im czas, i wtedy bardzo dużo osób próbowało swoich sił jako podcasterzy, część osób odkrywała to medium jako coś nowego dla siebie, no i jak to zwykle bywa w życiu, po tych próbach część została przy tym nowym odkryciu, a część porzuciła.
Tak, właśnie, w 2021 roku liczba nowych podcastów to jest jakiś tam procent, czy tam kilkanaście procent tego, co było w 2020 roku.
Tak, tak. No i to wynika z tych eksperymentów. To jest rzeczywiście no, taki efekt COVID-u w odniesieniu do podcastów. I mało tego, prawdopodobnie, to mam przypuszczenie graniczące z pewnością, na ten spadek drastyczny w 2021 roku wpłynęło właśnie to, że w 2020 roku masa ludzi spróbowała, więc ta dynamika się zupełnie zachwiała. To znaczy w 2021 roku powstałoby dużo więcej nowych podcastów, gdyby nie to, że część ludzi jakby wystrzeliła z tej armaty w 2020 roku, no i w 2021 roku stwierdziła, no nie, może jednak nie. I to nie jest powiedziane, że oni nigdy do tego nie wrócą, dlatego że znam takie przypadki, znam takie osoby, które próbują podcastu, wypuszczają 1, 2, 3 odcinki, potem na 3 lata dają sobie spokój, a potem wracają i zaczynają nagrywać regularnie. Ale rzeczywiście no gdzieś ten 2020 rok zachwiał mocno tymi statystykami.
Okej, okay, a co w takim razie tym osobom, które spróbowały, mogło nie pasować w tych podcastach? Co jest takiego trudnego w prowadzeniu regularnego podcastu?
Znaczy, po pierwsze, robienie czegokolwiek regularnie jest trudne, wymaga samodyscypliny, i czy my będziemy chcieli regularnie zdrowo się odżywiać, czy będziemy chcieli regularnie chodzić na spacery, czy będziemy chcieli regularnie robić cokolwiek, co wymaga minimalnego choćby wysiłku, no to będziemy napotykać różnego rodzaju opory. To jest normalne. Co mogło im nie pasować, to jest tak jak ze wszystkim, znaczy podcast nie jest medium, które wszystkim pasuje, tak samo jak, nie wiem, no kiedyś słyszałem takie hasło, że tam nawet Matka Teresa miała hejterów, czy nawet Jezus miał hejterów, znaczy nie ma, ludzie są różni i nie ma jednego rozwiązania, które pasuje wszystkim, tak samo nie ma jednego medium, które pasuje wszystkim, i podcasty też nie są dla każdego, więc to nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Myślę, że gdybyśmy wzięli podobne statystyki w odniesieniu do dowolnej innej platformy, czy to do publikowania wideo na YouTubie, czy do pisania blogów, czy do publikowania na TikToku, czy jeszcze nie wiadomo gdzie, to byłoby podobnie. Znaczy, ludzie próbują, stwierdzają, może jednak nie, bo to być może jest to dla mnie, w ogóle jakoś nie odnajduję się w tym, być może dochodzę do wniosku, że to jest dla mnie za trudne, być może odkrywam coś innego, co podoba mi się bardziej, być może zmieniają się warunki i zaczyna brakować mi czasu i nie mam tego czasu tyle, ile sobie zaplanowałem, więc tutaj przyczyny mogą być różne, ale to jest zupełnie naturalne, że zawsze jest ten efekt słomianego zapału i część ludzi się wykrusza.
Tak, kiedyś chodziła taka anegdota po branży, że 90% blogów zaczyna się od pierwszego jednego wpisu. Cześć, jestem Krzysiek i od dzisiaj będę pisał tutaj bloga, tak? I już nigdy nie ma ciągu dalszego.
No, takim dobrym przykładem jest taka platforma hostingowa Anchor, która jest za darmo i tam jest masa podcastów, które są po prostu martwe. Znaczy ktoś założył podcast, nawet być może w ten pierwszy odcinek to wrzucił tam jakąkolwiek MP3, żeby zobaczyć co to jest i tyle. Więc to akurat na Anchorze można znaleźć takie widoczne ślady tego, że ludzie próbują i dają sobie spokój.
Tak, znaczy wiesz co, ja też założyłem podcast, jeżeli chodzi o, tylko nie pamiętam, że to był 20 rok, ale chyba to był 21, więc można by powiedzieć na tej fali wznoszącej podcastów, ale nie wytrwałem ze względu na to, że okazało się, że to jest trudniejsze medium niż to, w którym dobrze czułem się do tej pory, czyli w pisaniu. Czyli pisanie super, wysyłanie treści do internetu ekstra, ale gdy przychodziło do podcastu, to nie tak jak tutaj dzisiaj mamy, bym powiedział, taką luźniejszą rozmowę, że możemy różne wątki poruszyć, tylko no jednak robiliśmy ten podcast ze scenariuszem. No i ja nie odnajduję się, jak jest medium ze scenariuszem i trzeba mocno się tego tematu trzymać.
No to jest też ciekawe, wiesz, bo są osoby, które właśnie mają ogromny problem, żeby zrobić coś bez scenariusza i chcą mieć w ogóle skrypt słowo po słowie. Są z kolei osoby takie jak ty, które zdecydowanie wolą mieć trochę swobody, trochę wolności i oczywiście ta swoboda jest dużo łatwiejsza, kiedy rozmawiamy, kiedy mamy drugą osobę. No bo wtedy zawsze jest ta interakcja, zawsze jeden coś powie, drugi to skomentuje i wzajemnie. Ale to tylko pokazuje, że nie ma jednego wzoru na podcastowanie. Znaczy to jest bardzo pojemne medium i dlatego też mówię, że niektóre osoby startują, uznają, że nie, to nie dla mnie, a po pewnym czasie wracają, dlatego że bardzo często wtedy znajdują inny pomysł na to samo medium, bo można rzeczywiście w ramach audio robić bardzo, bardzo różne rzeczy.
Okej, ale jeszcze jedną z takich rzeczy, która mnie osobiście zniechęciła, było to, że w przypadku podcastów bardzo długo na początku trwa takie rozpędzanie słuchalności, pobrań, podcastów i tak dalej, versus gdy człowiek widzi, że jak wrzuci wideo na YouTube'a, które jest śmieszne, to on nagle ma miliony wyświetleń, a w przypadku podcastu to jest bardzo trudny temat. No i takie pytanie do ciebie, że jaka jest statystyka? Jak długo trzeba nagrywać swoje podcasty, żeby właśnie zobaczyć takie większe efekty w postaci pobrań czy przesłuchań?
Tutaj znowu to jest kwestia tego, jak z czym przychodzisz w ogóle do tego medium. Dlatego, że widziałem takie przypadki, kiedy ktoś wypuszczał pierwszy odcinek i wskakiwał do czołówki rankingu Spotify na przykład. Ale dlaczego? No dlatego, że
czyli
ta osoba miała wcześniej
popularność.
Nazwisko, czy znaczy najczęściej to wynika z tego, że masz zbudowaną społeczność w jakimś innym medium. No i jeżeli masz tę społeczność i powiesz jej, zaczynam nagrywać podcast, to istnieje spora szansa, że ci ludzie pójdą choćby z ciekawości posłuchać tego pierwszego odcinka. Jak im się spodoba, będą wracać po kolejne. Więc tutaj, tak jak w każdym innym medium, procentuje to, że masz już pewien kapitał społeczny zbudowany gdzieś. Faktycznie podcasty różnią się na przykład od YouTube'a tym, że YouTube jest też medium, które bardzo dobrze podpowiada użytkownikom treści. Kończysz oglądać jedno wideo, wyskakują ci od razu kolejne, które mogą cię zainteresować i faktycznie one są dobrze dobrane. Oglądasz wideo, masz obok pasek z kolejnymi filmami, które też mogą cię zainteresować. Wchodzisz na ekranie głównym, masz filmy dopasowane do ciebie. W podcastach powoli gdzieś są takie próby, ale one na razie raczkują i one raczej dotyczą języka angielskiego, dlatego że w podcastach jednak, no one, znaczy YouTube miał czas się rozwinąć i YouTube też bardzo dobrze, ponieważ jest też związany z Googlem, ma świetną wyszukiwarkę, to bardzo dobrze opanował wyszukiwanie treści, nawet nie tyle na podstawie samych opisów, chociaż też, ale w ogóle na podstawie tego, co się w tym wideo dzieje. W podcastach to jest jeszcze na wcześniejszym etapie rozwoju, więc dojdziemy do tego z całą pewnością, ale to jeszcze trochę potrwa. Także jeżeli chodzi o rozwój podcastu, to tutaj trzeba włożyć to, jeżeli nie masz społeczności, no bo zakładam, że o takiej sytuacji mówimy przede wszystkim, to trzeba włożyć trochę wysiłku w to, żeby po pierwsze zastanowić się, do kogo chcesz mówić, po drugie, o czym chcesz do tych ludzi mówić i po trzecie, dlaczego chcesz to robić, co ty będziesz z tego miał. Jeżeli połączysz sobie te trzy rzeczy, to wyjdzie ci z tego na przykład, których ludzi chcesz przyciągać. No jeżeli tych ludzi chcesz przyciągać, jeżeli masz im coś wartościowego do zaoferowania, to jest kwestia tylko tego, żeby pójść tam, gdzie ci ludzie są i powiedzieć im, słuchajcie, wiem, że macie taki problem, powiem wam, jak go rozwiązać. I odpowiedź jest w moim podcaście. No i tutaj to jest jedna z metod, czyli docieranie do ludzi, którzy są związani czy zainteresowani określonym tematem. Drugi obszar, gdzie warto szukać słuchaczy, to są ludzie, którzy mają z tobą relacje, bo nawet jeżeli nie masz społeczności, nawet jeżeli masz tylko, nie masz fanpage'a, tylko masz jakiś tam prywatny profil gdzieś w jakimś medium społecznościowym, to są twoi znajomi, którzy mogą być zainteresowani tym, że ty w ogóle zacząłeś nagrywać i mogą znać osoby, które są zainteresowane tym, o czym ty nagrywasz. Więc jeżeli tam dajesz coś wartościowego, no to jest szansa, że ci znajomi pomogą ci trochę roznieść informacje o tym twoim podcaście. No i oczywiście są też takie miejsca, które pomagają podcasterom jako takim się pojawić. Jest na przykład, to na razie jest też bardzo ograniczone, ale pojawiają się możliwości reklamy wewnątrz aplikacji podcastowych. Można oczywiście, tak jak w przypadku każdej innej treści, skorzystać z reklamy, czy to na Facebooku, czy to w Google. Można, i co bardzo, bardzo zachęcam do tego, można stworzyć newsletter i zbierać zapisy na newsletter i osobom, które się zapiszą, wysyłać informacje o nowych odcinkach twojego podcastu. Także mówię, tych mechanizmów takich jak na przykład na YouTubie w podcastach jeszcze nie ma, ale wiadomo, że one będą, no bo to jest rynek, który szybko rośnie i najwięksi gracze się nim zainteresowali, a po drugie można sobie poradzić w trochę inny sposób, korzystając z różnych sposobów docierania do ludzi, którzy mogą być zainteresowani tym, co masz do powiedzenia.
Tak, słucham ciebie i teraz odniosłem takie wrażenie, że czy w takim razie nie zaczynać podcastu od wideo, czyli nagrań z rozmowami, które publikujemy na YouTubie, a oprócz tego oczywiście niech podcast tam niesie się w Spotify'u czy w innych platformach do słuchania, ale żeby jednak też to wideo uwzględniać. Jakie jest twoje podejście do tego tematu?
Można to zrobić, znaczy... to jest tak, ja każdemu podcasterowi zalecam bycie na YouTubie, co nie oznacza automatycznie robienia wideo, bo na YouTubie można być z podcastem również w inny sposób, można wstawić jakąś statyczną grafikę i ten podcast będzie słyszalny, a na ekranie no nic się nie będzie zmieniało. Można zrobić audiogram, czyli taką ruchomą falę dźwiękową, która się porusza. Można oczywiście nagrać siebie, czy nagrać rozmowę, tak jak my to robimy w tej chwili, albo można pokazywać jakieś slajdy i jakieś grafiki związane z tym, o czym mówię. Także tutaj możliwości jest sporo. No i teraz tak, jeżeli mówimy o pokazywaniu się przed kamerą, to wiem, że są osoby, dla których jest to bardzo dyskomfortowe i te osoby nie chcą, nie lubią, krępują się i ja to świetnie rozumiem, dlatego że ja też bardzo długo uciekałem od YouTube'a, nie chciałem w ogóle mieć nic wspólnego z YouTube'em, bo właśnie no, nie chciałem, kamera straszliwie mnie jakoś odrzucała. Przekonałem się z czasem do tego, żeby wrzucać podcast w formie takiej właśnie z taką zaślepką graficzną, ze statyczną grafiką i w pewnym momencie uznałem, no dobra, to spróbuję z tym wideo, bo i tak nagrywam rozmowy zdalnie, i tak odpalam kamerkę, żeby się z gościem widzieć, więc co za problem, żeby to nagrać, no zobaczymy, co będzie. No i okej, no i jakoś jakby w ten sposób poszło, ale to nie znaczy, że tak trzeba zaczynać, można zacząć naprawdę bez tego wideo i to też przyniesie pewne korzyści. Wiadomo, że jeżeli tam jest to wideo, no to takie nagranie lepiej się niesie na YouTubie, bo to jest platforma wideo. Natomiast jeżeli nawet tego wideo nie będzie, to i tak można przyciągnąć słuchaczy. I znam podcasterów, którzy w ogóle nie robią wideo, wrzucają tylko podcast z taką graficzną zaślepką i też na YouTubie mają bardzo wielu słuchaczy.
Okej, no to skoro idziemy już w te technikalia, załóżmy, że nie robimy wideo, dopiero próbujemy rozpoznać, czy z podcastami będzie nam dobrze. I moje pytanie jest takie, czy do nagrywania podcastu obecnie faktycznie wystarczy, tak jak niektórzy mówią, telefon i komputer do jakiegoś montażu, czy trzeba jakichś innych, bardziej rozbudowanych narzędzi w ogóle, jak się do tego zabrać, ale też nie tak, żeby montować od razu całe studio, bo nie każdy ma taką możliwość, tylko jakiś taki plan minimum. Co by było potrzebne, jakie narzędzia są potrzebne, twoim zdaniem, taki plan minimum?
Można zacząć rzeczywiście z telefonem i montować to na dowolnym komputerze. można nawet montować na telefonie. Znam co najmniej jeden taki przypadek osoby, która po prostu mieszka w dżungli w Peru i montuje na telefonie i da się, więc okej. Natomiast zwykle jest tak, że jeżeli ktoś chce nagrywać i przekona się do tego, to chciałby mieć jakiś inny mikrofon, zwłaszcza, że nagrywanie na telefonie ma pewne ograniczenie, bo są aplikacje, które umożliwiają na przykład nagrywanie rozmów zdalnych, no ale i to jeszcze da się zrobić, ale jeżeli na przykład chcesz pojechać do gościa, spotkać się z nim, porozmawiać, czy zaprosić dwóch gości na przykład, no robi się to trochę bardziej skomplikowane, więc takim niedrogim, a bardzo wygodnym rozwiązaniem jest mikrofon USB, mikrofon, który wpinamy bezpośrednio do komputera. Taki mikrofon, w zależności od modelu, ale można kupić za 300-400 zł. I to nam pozwala nagrywać i siebie, i rozmowy przez internet, i nie potrzebujemy niczego innego, żadnego dodatkowego sprzętu. Natomiast jeżeli chcemy trochę więcej, no to oczywiście można tutaj już rozbudowywać to o interfejsy audio, o jakieś tam miksery, no to jakby możliwości są dużo większe, o kamerach nie wspomnę, oświetleniu i tak dalej. Także można pójść o 1, 2 albo 17 kroków dalej.
Tak, tylko pytanie, żeby nie pójść za daleko, prawda? Czyli żeby robienie studia nie zabierało ci całej energii, jaką poświęcasz na robienie tego podcastu. A jeżeli chodzi o wytłumienie pomieszczeń, bo powiem ci szczerze, że widziałem nawet sytuację, gdzie ktoś nakrywa się kocem nad tym mikrofonem i monitorem i nagrywa w ten sposób, żeby właśnie nie było tego pogłosu czy czegoś takiego. Jakieś takie tips and tricks ze 2-3 może z początku, bo teraz już u ciebie też to wszystko poszło do przodu, ale co byś polecił takim osobom, które zaczynają?
Ludzie bardzo często przeceniają rolę mikrofonu, w tym sensie, że niekoniecznie lepszy mikrofon zapewni ci lepszą jakość dźwięku. Bardzo duże znaczenie ma pomieszczenie właśnie, w którym nagrywasz. No i jeżeli pomieszczenie, w którym nagrywasz, ma gołe ściany, jest tam wielki pogłos, to być może najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie innego pomieszczenia, zwłaszcza jeżeli nie nagrywasz wideo i nie ma znaczenia, co tam wokół ciebie jest. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Są generalnie dwa typy mikrofonów, najczęściej wykorzystywane przez podcasterów. Są albo mikrofony dynamiczne, albo mikrofony pojemnościowe. I mikrofony, one tak jak patrzysz na taki mikrofon, to jakby nie powiesz, no to trzeba przeczytać po prostu, jakiego on jest rodzaju. I jeżeli używamy mikrofonu pojemnościowego, on ma swoje zalety, dlatego że on jest bogatszy, on jest bardziej czuły, on oddaje lepiej różne takie niuanse głosu czy dźwięku, ale ponieważ on jest bardziej czuły, to zbiera też więcej zakłóceń. I ja używałem mikrofonu pojemnościowego do czasu, kiedy nie zauważyłem, że jest to bardzo trudne w moim przypadku, bo ja mam za oknem ulicę, tam jest przystanek autobusowy tuż pod moim oknem i z tego przystanku autobusy ruszają i to ruszają pod górę. Więc tam jest po prostu bardzo często jakiś taki jęk silnika i mikrofon pojemnościowy ten jęk silnika bardzo dobrze wyłapywał. Więc w pewnym momencie zmieniłem mikrofon na mikrofon dynamiczny. I to bardzo dużo pomogło, bo mikrofon dynamiczny jest mniej czuły, dzięki czemu on bardzo dobrze zbiera to, co jest blisko niego, ale to, co się dzieje metr dalej, czy 2 metry dalej, czy jeszcze więcej, już zbiera dużo słabiej. A jeszcze są różnego rodzaju tam dodatkowe gadżety, które pozwalają te odgłosy z tła jeszcze bardziej tam niwelować i wyciszyć. Więc wybór mikrofonu dynamicznego, a nie pojemnościowego bardzo mocno pomoże, bo nawet jeżeli mamy pogłos w pomieszczeniu, ale mamy mikrofon dynamiczny i mówię do tego mikrofonu, będąc blisko tego mikrofonu, to wtedy ten głos nie rozchodzi się tak bardzo po całym pomieszczeniu, a nawet jeżeli on się rozchodzi, no bo ja nie powstrzymam tego, ale mikrofon tego nie słyszy, że ten głos się tak bardzo rozchodzi. Więc to są najprostszy tip, kup mikrofon dynamiczny, mów tak, żeby on był w odległości powiedzmy 5-10 cm od twoich ust, nie centralnie przed tobą, bo wtedy może się pojawić takie pykanie nieprzyjemne. Ja nawet mam taki mikrofon, który przed tym chroni, więc nawet nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić u siebie, ale są mikrofony, które nie mają tak dobrej ochrony i wtedy taki problem się pojawia, więc taki mikrofon bardziej wrażliwy na to pykanie. Trzeba umieścić trochę z boku i może delikatnie dalej, ale znowu, no tam nie więcej niż te 10 centymetrów ust byłoby dobrze. I można też, jeżeli ktoś nie ma kompletnie pomieszczenia takiego, gdzie nie ma pogłosu, to są takie patenty, jak takie skrzynki na mikrofon, bo de facto nas nie obchodzi pogłos w pomieszczeniu. Nas obchodzi to, co słyszy mikrofon. Więc takim sprytnym patentem, jeżeli ktoś na przykład ma mikrofon pojemnościowy, który jest czuły, no i ma puste, gołe ściany, które odbijają ten dźwięk jak szalone. No więc prosty patent jest taki, że bierzesz taką skrzynkę, są w Ikei na przykład takie skrzynki tam 30 czy 40 na 40 centymetrów mniej więcej, coś takiego. Bierzesz taką skrzynkę, wyklejasz ją na przykład jakimiś gąbkami, żeby tam jeszcze bardziej to wytłumić, wstawiasz do środka mikrofon i dzięki temu on nie łapie tych wszystkich odbić od ścian i mówisz do tego mikrofonu, który stoi w skrzynce. Więc nie jest to może szczególnie wygodne, może nie wygląda to jakoś bardzo efektownie, ale w ten sposób można sobie poradzić, jeżeli ktoś ma naprawdę kiepskie warunki akustyczne w domu. Ale mówię, mikrofon dynamiczny plus mówienie w niewielkiej odległości to już eliminuje bardzo, bardzo dużo problemów.
Super, dzięki Marku za te rady. Myślę, że zakup skrzynki i schowanie się w tej skrzynce to jest bardzo fajny pomysł, jak wystartować, jak się zwłaszcza jak nie ma takiego pomieszczenia, gdzie możesz nagrywać. Okej, mam takie jeszcze pytanie. Jak Marek Jankowski w tym momencie promuje swój podcast? Gdzie promować, jak ty to robisz?
Ja w tym momencie, znaczy ja może nie jestem typowym przypadkiem, no bo ja już, ponieważ nagrywam długo i parę osób zna mój podcast, no to mam łatwiej, bo bardzo często gdzieś sami słuchacze polecają ten podcast dalej, ale ja oczywiście no też dbam o to, żeby tych słuchaczy pozyskiwać. Jak to robię? Robię to między innymi, znaczy jest kilka podstawowych sposobów. Pierwszy sposób to jest newsletter. Zachęcam do zapisu na mój newsletter i w tym newsletterze polecam też nowe i starsze odcinki mojego podcastu, między innymi, bo nie tylko. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo często w moich odcinkach pojawia się jakiś prezent do pobrania, który jest jakimś uzupełnieniem, przedłużeniem tego, o czym była mowa w rozmowie. I żeby pobrać taki prezent, no też trzeba zapisać się na moją listę mailingową, więc to jest kolejny taki powód do tego, żeby się na tę moją listę zapisać, a osoby zapisane dostają informacje o nowych odcinkach. Poza tym wykorzystuję też takie momenty, żeby osoby zainteresowane tym, co ja robię, dowiedziały się o tym newsletterze i dowiedziały się o tym moim podcaście, czyli no wszystkie takie elementy, jak jakiś link w bio, jak to, żeby w stopce maila był link do tego mojego newslettera, jak to, że w odcinkach podcastu, w opisach tych odcinków i na YouTubie, i na platformach podcastowych pojawia się link do strony danego odcinka na YouTubie, gdzie można pobrać prezent, gdzie można zobaczyć kolejne odcinki. Więc też staram się, żeby każdy odcinek nie był taką odrębną wyspą, tylko żeby te odcinki gdzieś między sobą łączyć. Od czasu do czasu robię coś takiego jak taki odcinek zbiorowy, gdzie zamieszczam fragmenty innych odcinków, co też zwiększa szansę na to, że ludzie ich posłuchają. Więc tutaj to nie jest jeden sposób, to jest wiele różnych sposobów. Natomiast z mojego doświadczenia warto połączyć podcast właśnie z listą mailingową, dlatego że no, czasem podcasterzy, zwłaszcza początkujący, pytają mnie, czy jest sens wykupić reklamy mojego podcastu na przykład w Google, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Ja mówię, no możesz tak zrobić. Tyle tylko, że gdzie tych ludzi wyślesz? Możesz ich wysłać na Spotify, możesz ich wysłać na YouTube'a, czy na jakąś inną platformę podcastową, ale to tak naprawdę oznacza, że ty płacisz za dostarczenie ruchu danej platformie. Bo okej, ktoś tam posłucha może twojego podcastu przez chwilę, ale nawet jeżeli tak zrobi, to masz niewiele instrumentów do tego, żeby on tam zasubskrybował ten podcast, żeby wracał do niego. Natomiast jeżeli przyciągniesz go na listę mailingową, no to zapłacisz, załóżmy, że znowu reklamujesz się, ale nie reklamujesz podcastu, tylko reklamujesz swój newsletter. Więc jeżeli ludzie zapiszą się na twoją listę mailingową, to tak samo płacisz za reklamę, ale tylko raz. To znaczy nie musisz płacić kolejny raz za reklamy, za dotarcie do tych samych osób, tylko płacisz za to raz i te osoby już są na twojej liście i możesz pisać do nich właściwie za darmo.
Czyli tak naprawdę, jeżeli robisz reklamy, czy w ogóle wszystkie działania w internecie, rób tak, żeby wykorzystywać wszystkie kanały zewnętrzne, żeby pozyskiwać nowych ludzi, ale pozyskiwać ich dla siebie, dla swojego źródła, że tak powiem, którym jest właśnie strona przez newsletter. Dobrze zrozumiałem?
Tak, no czy tutaj też można założyć, że ktoś ma jakiś nietypowy cel, no bo typowym, dla mnie typowym celem jest to, żeby budować bazę moich słuchaczy, takich stałych słuchaczy. Ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu miałby taki cel, żeby na przykład gdzieś, nie wiem, wbić się do czołówki na Spotify, do rankingu podcastowego, to być może w jego interesie byłoby wykupienie reklam, które skierują ludzi na Spotify, no bo to pomoże mu osiągnąć ten cel. Ale generalnie w większości przypadków jest tak, jak mówisz. To znaczy najlepszym celem jest wysyłanie tych ludzi tam, gdzie ja później mogę do nich wracać już bezpłatnie, a nie na jakąś inną platformę.
Super, Marku. Dzięki wielkie za te wszystkie porady, które padły podczas naszej rozmowy. I zapytam cię na koniec, gdzie mogę dowiedzieć się więcej o tworzeniu podcastu od ciebie?
No, na stronie podcastpro.pl. To jest najkrótsza odpowiedź, dlatego że tam jest i mój kurs, który w czasie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, no to jest akurat dostępny w sprzedaży, bo on tam kilka razy w roku się pojawia. Tam jest mailing, na który można się zapisać, kiedy nie ma sprzedaży kursu, to jest tam mailing, gdzie też wysyłam porady dotyczące podcastowania i ta kolejka maili ma chyba rok, więc można naprawdę bardzo wielu rzeczy się ode mnie dowiedzieć, także na stronie podcastpro.pl. No i tam jest jeszcze e-book, w którym zebrałem te wszystkie porady i dołożyłem jeszcze trochę, więc to jest też takie kolejne źródło informacji na temat tworzenia podcastów, także wszystko na stronie podcastpro.pl.